Nie mam dziś jakiegoś niezwykłego zwiastowania. Chcę mówić wam o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I nie ma nic ciekawszego dla kaznodziei, jak powiedzieć o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. By o tym powiedzieć, sięgnijmy najpierw do Bożego Słowa, Księgi Objawienia, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Siostry, bracia, zaledwie kilka dni minęło od czasu, gdy wspominaliśmy pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I zadałem sobie pytanie, czy zbyt szybko nie zdarza się nam, a więc i nam, kaznodziejom, jak i nam, słuchaczom, przechodzić do takiego porządku dziennego. Jeden dzień w roku wspominamy zmartwychwstanie, jeden dzień w roku wspominamy narodzenie Jezusa Chrystusa. W kolejce już czeka przecież w niebo wstąpienie, pięćdziesiątnica, a więc my usługujący mamy już tematy jakby z góry narzucone, a jesteśmy w tej chwili między. I chciałbym zatrzymać się dziś bliżej zmartwychwstania niż w niebowstąpienia, bo chcę mówić o niezwykłym Jezusie Chrystusie, o niezwykłym Bogu, który lubi nas zaskakiwać. Ja myślę, że nie lubimy być zaskakiwani. Nie lubimy być zaskakiwani różnymi sytuacjami. Wolimy wiele rzeczy wiedzieć wcześniej. Lubimy być na pewne sytuacje przygotowani. Ale życie jest takie, że jesteśmy zaskakiwani. I gdybyśmy wiedzieli, to takie przysłowie mówi, że gdybym wiedział, że upadnę, to bym sobie poduszkę podłożył, prawda? Ono wynika z tego właśnie, że nie lubimy być zaskakiwani. Ale muszę wam powiedzieć, że nasz Pan Bóg ma chyba poczucie humoru, bo lubi nas zaskakiwać. Sam Jezus Chrystus, gdy z martwych powstał, zaskakiwał. I to w sposób niesamowity. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Łatwo się czyta ten tekst. A jeszcze łatwiej się osądza tego, który nie był z nimi i nie uwierzył, Tomasza. Ale ich wiara zachwiała się, a nadzieja była tak odległa. Wyobraźcie sobie, jesteście w pokoju, zamknięci, jak czytamy, z powodu bojaźni przed Żydami, zaryglowani. I nagle ktoś wchodzi do tego zamkniętego, zaryglowanego pokoju i wcale nie wchodzi normalnie. Przenika, zjawia się nagle w tym pokoju. Myślę, że wielu z was by przez okno wyskoczyło. Wyobrażam sobie, co się mogło zdarzyć, jakie zamieszanie na cmentarzu pewnym było, kiedy Jezusa ukrzyżowano. Wyobrażam sobie, co działo się na cmentarzu w Jerozolimie. A jest to napisane w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza. Trochę przekoloryzuję to oczywiście. Kiedy Jezusa ukrzyżowano, kamienie zaczęły fruwać. Pryskały jak bomby, jak odpryski granatu. A z grobów jest napisane, wyszli ludzie. Z martwych powstali i przyszli do Jerozolimy. No gdybym ja wiedział, że ten był nieżywy i przyszedł, to bym uciekał, gdzie by się tylko dało. Ja myślę, że wielu tak by się zachowało. Bóg lubi zaskakiwać. Zrobił niespodziankę. I zanim sięgnę do tego tekstu, który na początku przeczytałem, chcę go zilustrować innymi jeszcze przykładami z Nowego Testamentu, bo cała Biblia wypełniona jest zaskakującym działaniem Boga i to w różnych sytuacjach. Ale chciałbym pozostać przy Jezusie Chrystusie, tym, którego zmartwychwstanie zaledwie kilka dni temu wspominaliśmy. Kiedy miał się narodzić, Bóg zaskoczył Marię i Józefa. Zrujnował im życie, można by się zastanawiać. Szokująca wiadomość. Czekamy na ślub dopiero. Jesteśmy zaręczeni, a ona już będzie mieć dziecko. Co to Bóg nie miał innego sposobu? To musiał im tak życie pogmatwać? To musiał ich tak zaskoczyć? Nie miał lepszego pomysłu? Ja myślę, że wielu ludzi czytając ten tekst może sobie takie pytania zadawać. Przecież Bóg Wszechmogący miał wiele innych możliwości. Tak skomplikować ich życie? Ale powiem wam, że gdyby było inaczej, to znaczyłoby to, że to nie o tym Jezusie mówimy i nie o tym Jezusie by była mowa. Bo takich dzieci o imieniu Jezus w Izraelu w tym czasie było wiele. To było bardzo popularne imię, tak jak tu ktoś kilka dni temu powiedział, że bardzo popularnym teraz jest imieniem Jan, Paweł i Karol. To wynika z pewnej mody. Nie mówilibyśmy wtedy o tym Jezusie, o którym mówimy, tylko to byłoby jedno z dzieci, które miało na imię Jezus. Ale właśnie to zaskoczenie Wszechmogącego Boga jest dla nas też pewnym przykładem, jak bardzo On nas kocha i z tego powodu czynił te zaskakujące rzeczy. A Jezus poszedł do świątyni, mając 12 lat. Zaskoczył rodziców swą nieobecnością. Oni się też opamiętali dopiero po całym dniu, prawda? Ale zaskoczył tych w świątyni, o czym on tam opowiadał. A wszyscy byli zdumieni jego mądrością. No mały geniusz. I wszyscy zdumiewali się nad nauką jego. Zdumiewano się nad jego nauczaniem. Kiedy uczył między ludźmi przechodząc, zdumiewali się. Kiedy ich sadzał na zboczu wzgórza i uczył ich, zdumiewali się. Kazanie na górze jest zdumiewające, niezwykłe. Burzyło wszystkie wartości i sposoby postępowania. Wprowadził nową jakość dla życia ludzi tu na ziemi. Zdumiewali się wszyscy. Wydał polecenie burzy, a ta uciszyła się. Uzdrawiał i jakby nigdy nic przechodził dalej. Wcale nie czekał na reporterów, na zdjęcia, na malarzy, żeby go jakoś uwiecznili w tym czasie. Uzdrowił i szedł dalej. Zaskakiwał. Nie szukał popularności. Nie szukał ludzi, którzy by klaskali za nim, oto wielki ewangelista. Był zaskakujący dla tych norm, które obowiązywały. Nam dzisiaj to wydaje się takie proste. Czytamy 4 rozdział Jana, no cóż, rozmawiał z Samarytanką. A wczujcie się w tamte czasy. Jezus rozmawia z Samarytanką, pogardzaną osobą. Nie dość, że kobieta, to jeszcze Samarytanka. Zdumiewali się uczniowie, gdy wrócili, że jeszcze chciał rozmawiać z taką niewiastą. No i ten zmartwychwstały Jezus jeszcze nas wprowadza w większe zakłopotanie. Bo to najważniejszą wiadomość poprzez aniołów każe niewiastom zanieść, że on zmartwychwstał. To już nie mógł wybrać sobie tego, który tam przybiegł do grobu i się nachylił, spojrzał zdumiony. Dwaj uczniowie przecież tam pobiegli. Przecież wiedział, że oni tam będą. Nie, kobietom kazał to powiedzieć. Ja myślę, że dlatego, że są bardziej obowiązkowe od nas mężczyzn. My byśmy uznali, a poczekajmy, pogłówkujemy, sprawdzimy to, weźmiemy, policzymy, czy to jest możliwe. Jak będzie możliwe, to ogłosimy. A one o tym nawet nie myślały. Po prostu w tym zachwycie, w tym uniesieniu pobiegły i powiedziały, narobiły im kłopoty, ale one już miały to za sobą. One im narobiły problemów, bo im powiedziały jeszcze, gdzie mają czekać na niego. zadziwiający Jezus. I czytam Księgę Apokalipsy. Już na początku to słowo mnie zaskakuje, zdumiewa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. I zainteresowało mnie w świetle tego słowa od razu trzecie pojawienie się Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Macie je opisane w 21 rozdziale Ewangelii Jana i jak chcecie, otwórzcie sobie i śledźcie ten tekst, bo nie będę go w całości czytał. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. I 9 wiersz. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Co za niezwykła scena. Co za niezwykłe zaskoczenie. Uwielbiony Pan, Król Królów, Alfa i Omega, Wszechmogący, przygotowuje śniadanko swoim uczniom. Czy wiecie, dlaczego warto mówić o Jezusie Chrystusie? Bo On był taki jak my, taki bardzo prosty, nie był nadęty. Nawet po zmartwychwstaniu był zaskakujący. Przygotował śniadanie swoim uczniom i czekał na nich. Zaskakujący Bóg. Co myśleli sobie uczniowie? Myślę, że znali przecież historię narodu izraelskiego, jak wędrowali przez pustynię, jak Bóg ich nakarmił manną, jak dawał im każdego dnia mannę. A jak już zaczęli tak strasznie narzekać, że im ta manna już obrzydła, dał im tyle przepiórek, że po kolana sięgało. Na dzień drogi. Sobie możecie wyobrazić, żadna hurtownia nie byłaby w stanie dostarczyć tego w ciągu takiego czasu. A oni otrzymali. Zmartwychwstały, alfa i omega. Zadaje nieśmiałe pytanie. Macie coś do jedzenia? Nie mówi w sposób taki, jak powinien był właściwie się zachować. Tak bym sobie to wyobrażał. Uwielbiony, zmartwychwstały Jezus Chrystus staje przed nimi i mówi takim gromkim głosem, że aż ciarki po plecach przechodzą. I mógł stanąć i powiedzieć im tak. Teraz zaczyna się nowy czas. Będziecie wielcy. Wyślę was między ludzi. Będziecie niezwykli, apostołowie. Postawcie krzyżyk na łapanie ryb. Bierzemy się do innego dzieła. Przed wami jest ważniejsze zadanie. Nie, on ich sadza przy ognisku. I mówi, mam dla was coś w ofercie. Nie stanął przed nimi jako wielki, potężny, zmartwychwstały. Wyobrażam sobie jeszcze coś innego. On mógł, jako zmartwychwstały, uwielbiony Jezus Chrystus, wejść do świątyni, rozliczyć się z tymi wszystkimi, którzy go ukrzyżowali. Mógł naprawdę rozliczyć się z tym całym tłumem, który krzyczał, ukrzyżuj go. Mógł wiele zrobić. Mógł pokazać, kim naprawdę teraz jest, jak jest niezwykły. Może jeszcze dokonać jakichś parę niezwykłych rzeczy. Nie tylko przeniknąć przez ścianę, jak wszedł do ich pokoju, uczniów. Ale mógł tłum zgromadzić, mógł mieć tylu zwolenników, że cała Jerozolima by poszła za nim tam, gdzie on by chciał. Ale nie po to on przyszedł, by być wielkim. Nie po to przyszedł, aby robić wrażenie. Chociaż Bóg robi wrażenie tym swoim działaniem zaskakującym. To przecież ci uczniowie stali się dla nas, czytających Nowy Testament, niedościgłym wzorem. Mimo, że im nie powiedział, że mają być wielcy, to gdy czytamy Nowy Testament, wydają nam się tak wielcy, że daleko nam do ich pobożności, oddania, gorliwości. To przecież oni z miłości do Chrystusa poszli w próbach, w niepowodzeniach, zwiastując Ewangelię, mówiąc o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Wszystko, co mieli do powiedzenia, Dzieje Apostolskie powiadają, to była mowa o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. A przecież mieli możliwości, by odnieść sukces w tym, co robili. Mogli być ludźmi jakimiś znanymi w swoim środowisku. Dlatego powiedziałem, że dziś chcę mówić o tym moim zaskakującym Jezusie Chrystusie. Bo wielu z nas może w życiu mogło wiele rzeczy osiągnąć. Mogło być w zupełnie innym miejscu niż są. Ale z miłości dla Jezusa Chrystusa poszliśmy za Nim, rezygnując z wielu możliwości, jakie się rysowały przed nami. A może wielu ciągle jeszcze sobie myśli, o, gdybym tak zrobił albo tak, to może byłbym kimś, może byłabym kimś. Ale to jest nasz zaskakujący Jezus Chrystus. Cichy, łagodny i mówi, pójdźcie, spożywajcie. Zaprasza ich po tym niezwykłym połowie, który pominąłem na razie. Zapraszam na śniadanie. Cudowny połów i prostota cudu, z jakim stykają się uczniowie. Oto ryba i chleb. Czy zadaliście sobie pytanie, skąd ta ryba i kto upiekł chleb? One tam są. Stawia ich przed takim niewiele znaczącym cudem. I od razu mam takie skojarzenie z tego dnia zmartwychwstania, gdy przyszły niewiasty do grobu, a anioł zapytał, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Dlaczego szukacie i dlaczego my często szukamy cudów w niewłaściwych miejscach? My często szukamy cudów w takich miejscach, gdzie ich naprawdę nie ma. My byśmy chcieli takich wielkich. No kaznodzieje to głośno tego nie mówią, ale każdy gdzieś tam sobie myśli. No jakbym był takim ewangelistą, że tak by 100 padło, a 50 było od razu uzdrowionych, to by było dopiero kaznodziejstwo. Ale to zwykły cud, zwykłe życie, zwykłe śniadanie, rybka i chleb. Ale one też nie były zwykłe. One tam się pojawiły w cudowny sposób. Jezus był zmartwychwstały. Nie poszedł do jakiegoś domu i nie wziął tej rybki, bo nie ukradł, ani nie poprosił Marii, żeby upiekła. Bo by zemdlała tam, albo by się poparzyła, ręce by jej się trzęsły. Nie upiekłaby na pewno. On miał ten cud dla nich, tam, w tym miejscu. Bo tak naprawdę wśród tych cudów, na które czekamy, są takie zwykłe, codzienne cuda. Codzienne nasze życie jest cudem. Potrzebujemy przecież zjeść i pracować. I Bóg daje nam takie cuda. Masz chleb, masz pracę, masz dom. To są Boże cuda. Trzeba je tylko zobaczyć w tej codzienności. Nasze życie jest cudem. To jest ten Chrystus zmartwychwstały, który nas dziś też w tym miejscu spotyka. Bóg, gdzie nigdy byśmy się nie spodziewali Go spotkać, w takich bardzo prostych rzeczach. Być może, że nie zauważamy tych Bożych cudów, dlatego że zbyt dobrze znamy historie biblijne i one już nas nie zaskakują. One są takie normalne. Czytamy, aha, no tak, no jak tu czterech niesie sparaliżowanego, no pewno tak zaraz dach rozłupią i sufit rozwalą i go wpuszczą. No wiadomo, będzie przecież uzdrowiony, do Jezusa go przynieśli. Aha, no i tak każdą historię możemy przeczytać. Taki był ten nasz zaskakujący Jezus Chrystus, że w sprawach bardzo prostych, takich ludzkich, zaskakuje. Wszedł do naszego codziennego życia i uczynił to życie cudem. Bo czyż nie jest to nasze życie cudem? Czyż tu wielu nie mogłoby stanąć i powiedzieć, kim byli, a co Bóg uczynił dla nich, kim są dzisiaj? Może o nich w gazetach jeszcze nie piszą, ale są dziećmi Bożymi. Łaska Boża się objawiła nad nimi. Wyrwani z mocy grzechu, wyrwani ze zniewolenia, Bóg rozmawia z nami przez ziemskie rzeczy. Bo przecież ta ryba i chleb to takie proste, to takie codzienne. Codziennie przecież jemy chleb, codziennie coś do tego chleba chcemy mieć. A On powiada, mam dla was śniadanie. w dzisiejszym świecie wiele rzeczy dzieje się, wydaje się wielu ludziom, bez obecności Boga. Wiele czynników kształtuje nasze życie i jesteśmy skłonni czasami włączyć się jakby w chór tych niedowiarków, mówić, jaki cud, normalne życie, jaki cud, wszystko płynie, jak płynęło, normalne życie przecież. Jak rzadko zastanawiamy się nad tym, co w życiu mamy, spotykamy, czym jesteśmy obdarowani, że to też jest w kategoriach cudu Bożego. Zaskakujący Bóg uczynił całe nasze życie jednym wielkim cudem. Zadaję sobie pytanie, czy te znaki towarzyszące w naszej wierze są wystarczające, by ludzie zaczęli szukać Boga, wierzyć w Niego, ufając, że On przez ludzi wierzących może działać w sposób zadziwiający, zaskakujący. Czy raczej odwrócą się od nas i powiedzą, kolejni oszołomi, kolejni nawiedzeni, a dewotka, dewota jakiś i to wszystko, co mają do powiedzenia. Jak tę naszą niezwykłą, zaskakującą nadzieję i wiarę w Jezusa Chrystusa prezentujemy na zewnątrz, nie tylko werbalnie, słowami, czasami naszym zachowaniem, czasami naszym postępowaniem, naszym byciem. To są rzeczy niezwykłe. One są na pograniczu cudu dla tych ludzi, którzy się temu przyglądają. Powiedzą, jak to jest możliwe? Jak można sobie pewnych rzeczy odmówić, nie uczestniczyć w tym? To jest niemożliwe. Ale to jest możliwe, bo ja nie muszę wcale o tym myśleć. One są mi niepotrzebne do życia. Do życia jest mi potrzebny zmartwychwstały Jezus Chrystus. I do takiego Jezusa Chrystusa dziś też zachęcam nas, byśmy podchodzili każdego dnia. Myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Zmartwychwstanie nie skończyło się. Ono trwa. Ono cały czas trwa. I to jest to, co trzyma moje życie i mnie przy moim Panu. To zmartwychwstanie jest dowodem, że Bóg dotrzymuje obietnic. Jakich? On powiedział, śmierć straciła władzę, grób żądło. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Te słowa zapewne boleśnie brzmią, gdy ktoś z bliskich odchodzi do wieczności. Wtedy trudno z tym słowem jakoś się zidentyfikować. No jak? No przecież śmierć zabrała nam tę najbliższą osobę. Ale chcę powiedzieć, że żądło śmierci przypisane jest tej ziemi, ale nie wieczności. I to jest nasza nadzieja płynąca od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Została śmierć pokonana. W wieczności ona nie ma nic do szukania. Niektórzy powiadają, gdy czytamy ten tekst dalej z Ewangelii Jana, że tam odbyło się też przy tym ognisku, gdy tę rybę jedli, ten chleb, że tam się odbyło pierwsze konklawe. Bo Piotr usłyszał, czy ty mnie miłujesz, czy się tylko przyzwyczaiłeś? I ciągle to pytanie zadaję sobie, gdy patrzę na zbór. Miłujesz Jezusa Chrystusa, czy się przyzwyczaiłeś do zboru, do nabożeństw, do pewnego rytmu? I Jezus zapytał Piotra, ty mnie na pewno miłujesz, czy się przyzwyczaiłeś? Jezus wiedział, jak bardzo Piotr kocha te rybki. Jak je liczył? Czytajcie, doliczył się 153. Czy ty mnie, Piotrze, na pewno miłujesz? Pytał go dlatego, bo wiedział, że ten Piotr nie bardzo będzie chciał być posłuszny. Będzie mu się stawiał, będzie się buntował. Jak mu powiedział, masz iść do Korneliusza, nigdy żadną miarą nie pójdę, bo ja nic nieczystego nie jadłem i nie tknę i nie pójdę do nieczystych. Zaskakujący Bóg, Alfa i Omega. Pyta o takie drobiazgi, zapytuje nas o takie rzeczy, które wydają się nieważne. Co to, nie wiesz, Wszechmogący, nie wiesz? Przecież wiesz, że Ciebie kocham. Ale czy więcej niż? I w tym miejscu nie powiem niż co, bo każdy z nas musi sobie podstawić w to miejsce swoje własne rzeczy, które lubi bardziej niż Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Gdyby Jezus Chrystus przyszedł w tym tygodniu, co jeszcze masz ważnego do zrobienia, że nie możesz tego odłożyć? Co jeszcze masz do wykonania tak istotnego, bo świat się zawali bez ciebie? Ja mam taką wadę, że zawsze myślę, że beze mnie to się nic nie odbędzie. I potem się wewnętrznie gdzieś tam spalam. Tysiące chrześcijan jest zaplątanych w rzeczy tego świata. Nie zakochujcie się w ostatniej godzinie tego świata. Nie musimy pójść drogą błędów ludzi, którzy już to zrobili. Popełnili te błędy i nie poradzili sobie ze swym życiem. Ja dziękuję Bogu, że jest zaskakujący. Że potrafi znaleźć wyjście, nawet gdy jesteśmy oporni. Nawet gdy mówimy, że jeszcze tylko mam coś do zrobienia. Pamiętacie? Jonasz też taki był mądry. Ale Pan Bóg miał na niego sposób. Wysłał mu wielką rybę i zrobił tylko małą burzę. Wyciągnął Jonasza z kłopotów. Dlatego, że Jonasz nie chciał przyznać się do Boga żywego. Nie chciał się przyznać, że jest tym, który Boga powinien kochać i miłować i za Nim postępować. Bóg ma sposoby. Ale czy naprawdę musi ich używać wobec nas? Czy musi spowodować, żeby nam manna zacuchnęła? Przecież ci, co mannę zbierali, nie dowierzali, że Bóg się o codzienne życie nasze troszczy. Że Bóg się troszczy o codzienny chleb. Na wszelki wypadek na zapas go nazbierali. No to im zaśmiardła ta manna. Nie mieli z tego żadnego pożytku. Mamy taką niebezpieczną tendencję, na wszelki wypadek coś jeszcze mieć. Wszelki wypadek przyszedł, to się nie przydało, albo żeś nie zdążył skorzystać z tego wszelkiego wypadku, coś miał przygotowane. Ktoś powiedział, nie widziałem trumny z przyczepą. Nikt i tak za sobą niczego nie powiezie do królestwa. Bóg ma sposoby, by się troszczyć o nas. Góra ryb z połowu, 150 ponad, a na śniadanie wystarczyło kilka. Różne są interpretacje, a może Bóg chciał powiedzieć, nie potrzebujecie aż tylu ryb, wystarczy wam kilka, bo ja się troszczę o was codziennie. I tak ta reszta, jak nie zjecie, to ześmiardnie. On się troszczy o nas codziennie. Zaskakujący Bóg. Pascal powiedział, ludzką mądrość trzeba zrozumieć, aby można było ją miłować. Ale Bożą mądrość trzeba miłować, aby ją zrozumieć. I dopóki nie miłujemy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, nie będziemy rozumieli tych zaskakujących działań Jezusa Chrystusa. Po co on ich straszył, wchodząc do zamkniętego pokoju? Po co on tak się zachowywał? On to robił z wielkiej miłości, bo oni wiedzieli, że on jest zmartwychwstały, a nie tylko wstał z letargu, bo przecież takie poglądy zaczęły się pojawiać. Albo żeby ci, którzy upowszechniali tę informację, że wykradziono Jezusa, nie byli w stanie mieć na nią dowodów. I jeszcze o czymś ten Jan, który napisał nam Apokalipsę, pisze. Mówi o tym, co widział w swym widzeniu. I zapowiada jeszcze jedno zaskoczenie, które teoretycznie nie powinno nikogo zaskoczyć. Bo Jezus w tym objawieniu powiada, ja jestem alfa i omega. Przyjdę i zobaczą mnie ci, którzy nawet ukrzyżowali. Nie powinno nikogo to zaskoczyć, co się jeszcze zdarzy. A jednak będzie zaskoczeniem. Mimo, że mamy wiele biblijnych zapowiedzi, że Chrystus przyjdzie po tych, którzy mu swoje życie powierzyli. Wielu będzie w tym czasie może dramatyzować, jeśli w ogóle będą mieli czas na to jeszcze. Będą biadać i mówić, Panie, za wcześnie, właśnie w tym tygodniu, już miałem wszystko zamiar uporządkować, już byłem gotowy, naprawdę wszystko już zostawiam, miałem właśnie w czwartek zacząć wszystko od początku. Nie powiedział jeszcze, którego roku, ale już w czwartek to miało się zacząć. Ale on jeszcze raz wszystkich zaskoczy, przyjdzie. Tym razem już nie zaprosi na śniadanie. W Bożym Słowie czytam, że zaprosi nas na ucztę weselną. Ucztę baranka. tych, którzy będą gotowi, a tych, którzy nie będą gotowi, zaprosi do miejsca, które jest dla nich przygotowane. I zapewniam was, że nie jest to czyściec. W 19 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. A dla tych, którzy nie byli przygotowani, jest dramatyczne słowo. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Dla człowieka jest przygotowane wesele barankowe, ale jeśli odrzuca, to wtedy jest to miejsce, które upadłym aniołom było przygotowane, ale możemy je podzielić razem z tymi nieprzygotowanymi, jeśli zapomnimy o zmartwychwstałym, zaskakującym Jezusie Chrystusie. I życzę wam, by w tym tygodniu was spotykał taki zaskakujący Jezus Chrystus, by was zaskakiwał swoją prostotą, takimi prostymi rzeczami, na które może dotychczas nie zwracaliście uwagi. Myśleliście sobie: no cóż, życie. Ale to nie jest życie, to jest Boży cud, Boża łaska, Boże miłosierdzie. I za to Bogu Wszechmogącemu będziemy wdzięczni w naszej modlitwie. Amen.